Hello there.
Witamy was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Paweł Kruzer-Klimbersz, ze mną jest LSR po mojej lewicy oraz Kwiść na dole.
Jesteśmy po twojej dolicy.
Jesteście po mojej dolicy i chcemy razem z wami wspólnie przeprowadzić takie podsumowanie 2019. Może nawet uda nam się wcisnąć troszeczkę parę słów na temat 2020. Witam panowie.
Dzień dobry.
Jak w szkole, nie. Pięknie. Sami grzeczni ludzie.
Jedną osobą z dwoma muzykami.
Tak.
Był ten ogr, nie? Któryś z was gra... Czogal, właśnie. Któryś z was wiem, że grywał w Hotsa namiętnie, także będzie kojarzył, o czym mówię.
Z WoWa wziął ogólnie, więc...
To tak, tak. No wiadomo, generalnie Hotsa to jest taka sklejanka wszystkich tych uniwersów Blizzarda, nie? Dobrze,
ja
więc...
Mam tylko pytanie, czy bardzo słuchać chrupanie?
Bardzo.
To nie będę chrupał w takim razie.
Ale to może wiesz, może widzowie będą traktowali właśnie jako ASMR czy coś takiego.
Na 20 minut.
Raz na 20 minut. Tak jest, social eating. To musiałbym wtedy zmienić się kategorię. Dobrze, słuchajcie. Wy oczywiście wiecie, o czym będziemy rozmawiać. Mamy taką w ogóle rozpiskę, ale zanim właśnie do tego omówienia przejdziemy, krótko może przedstawię naszym widzom, jakie tematy zamierzamy omówić. Więc na wstępie każdy z nas sobie miał czas przygotować się z tego, jakie jest jego prywatne top 3 gier 2019 roku. To są totalnie subiektywne oceny. Wiadomo, generalnie każda ocena jest subiektywna z definicji, ale tutaj po prostu kierowaliśmy się chyba trochę bardziej naszym własnym prywatnym gustem, a mniej takim oceną na zasadzie, jaka gra powinna być teoretycznie tą najlepszą. I każdy z nas będzie na pewno miał sporo czasu, żeby o nich opowiedzieć. Potem przejdziemy sobie do największego zaskoczenia 2019 roku. Każdy też ma swoje typy i myślę, że wspólnie spróbujemy też dotrzeć do tego, jakie są takie wspólny konsensus wypracować, jaka gra faktycznie takie największe zaskoczenie poruszyła wśród społeczności graczy. Potem przejdziemy oczywiście do największego rozczarowania. Tutaj zdradzę tylko tyle, że jesteśmy prawie jednomyślni. Co mnie trochę zaskoczyło, ale jednocześnie niespecjalnie. I najlepszy moment w grze, to myślę było trochę ciężkie, bo trochę tych fajnych gier w tym roku było. Ubiegłym.
A potem zobaczymy.
Mamy a potem zobaczymy.
Przygotowanych, ale zobaczymy, czy zdążymy.
Tak jest, zobaczymy, czy zdążymy. Także panowie, rozpoczynamy oczywiście od naszego top 3 i myślę, że tutaj teoretycznie zaczniemy od Arasza. Będę szedł w takim kierunkiem alfabetycznym.
Dobrze. No to w moim top 3, aczkolwiek ja zaznaczam, że ja bardzo nie lubię robić wszelkich zestawień i kategoryzować gier, tak więc to jest generalnie luźna...
Ale my cię zmusiliśmy.
O, dobrze. Na pierwszym miejscu Disco Elysium z kilku powodów. Ciekawe podejście do mechaniki RPG.
Sorry, że ci przerwę, ale może zamiast opowiadać o każdej grze każda osoba, bo trochę się tego powtarzają, więc możemy po prostu przedyskutować, kiedy już od pierwszego miejsca i po prostu pogadajmy o Disco Elysium.
Dobra, spoko. No to Disco Elysium.
Kto grał z nas w ogóle?
Ja.
Ja grałem.
Ja grałem godzinę.
Ja nie grałem w ogóle, nie miałem kiedy. Nie miałem kiedy po prostu niestety się zabrać za Disco Elysium, ale słyszałem masę dobrych słów na temat tej gry i od różnych naprawdę osób z przeróżnymi gustami, jeżeli chodzi o gatunki gier i w ogóle gry, więc no to jest jakiś powód, żeby sądzić, że ona jest naprawdę dobra.
Wydaje się, że to jest dość niszowy gatunek, a u nas w redakcji też masa ludzi grała.
Tak, to jest generalnie gra utrzymana w konwencji klasycznej gry RPG, ale to nie jest klasyczna gra RPG. To jest miks powieści narracyjnej z przygodówką w stylu Sanitarium, ale również wzbogacona tymi elementami RPG, takimi jak rozwój postaci chociażby, a także decyzje, które rzeczywiście mają wpływ na to, w jaki sposób rozgrywka się potoczy, czy jak nastawimy wobec siebie różne postacie, które w tej grze występują. I abstrahując od tego, że podejście RPG-owe, czyli rzuty, rozwijanie statystyk, brak jakiejkolwiek walki, jest w pewien sposób...
Chyba, że walki z własną psychiką.
O właśnie, tak, tak. Jest w pewien sposób innowacyjne, to cenię sobie tę grę za odwagę. To znaczy, to jest gra, która jest zbudowana na polityce. Na poglądach politycznych, na konfrontacji tych poglądów politycznych, wokół tych poglądów politycznych i dyskusji na ich temat cała fabuła w ogóle się opiera. Komunizm, faszyzm i tak dalej. To jest gra, która porusza tematy, których zazwyczaj gry boją się poruszać, a jak już poruszają takie tematy, to dosyć płytko. I w żaden sposób nie zajmuje stanowiska.
Chociaż tak. Wydaje się, jakby nie wgłębiałem się w temat, ale że twórcy zdają się mocno lewicowi.
Tak, tak.
Ale nie widać tego w grze.
Tak, to jest ciekawe, ponieważ twórcy rzeczywiście nie ukrywają swoich lewicowych poglądów, natomiast samą grę między innymi pomógł finansować przedstawiciel chrześcijańskiej partii w Estonii. Tak więc mamy tutaj rzeczywiście taki dosyć ciekawy kolaż, jeżeli chodzi o poglądy polityczne zarówno osób, które przyczyniły się do powstania gry, jak i samej gry. I to mi się, jak i w samej grze, jak i w samej treści gry, to mi się strasznie podoba. Podoba mi się to, w jaki sposób jest to napisane. Podoba mi się...
A jeszcze może wtrącę się odnośnie tych poglądów właśnie. Jasne. To jest ciekawe w Disconisium, że ci twórcy... W grach najczęściej mamy albo twórców mocno zaangażowanych, którzy starają się nam wtłoczyć do mózgu swoje poglądy, swoje podejście jakieś do świata, albo przykład chociażby Ubisoftu, czyli my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, wszystko jest, wszystkie postacie są zmyślone... Mhm. Wszystkich tolerujemy i tak dalej, i takie zupełne odcięcie się od tych poglądów, a tutaj mamy właśnie przykład tego, że można w sposób ciekawy i wyśmiewając zarówno marksizm, kapitalizm, wszystkie te
faszyzm
nie trzeba być zaangażowanym, można to wszystko i pokazać z dobrej i ze złej strony.
To jest polityka ukazana trochę z lotu ptaka, z jednej strony oceniająca, ale z drugiej nie zajmująca żadnej ze stron.
A z trzeciej strony jeszcze pamiętam, jak Grzesiek Gambi opowiadał o tym, że on podejmował decyzje właśnie centrowe i gra za to też go wyśmiała, bo jego świadomość wyśmiała to, że nie zajmuje żadnego stanowiska, że zmienia poglądy tak, jak mu ktoś powie i tak dalej, więc... Nawet dostało się właśnie centrystom i osobom takim bez konkretnego trzymania się jednej ze stron.
To nie przypadek, chyba że chłopaki siedzą w jednym miejscu. Widzę jak jedna osoba, nie? Na temat dyskalizmu. Tak, ale widać, że zrobiła na was ogromne wrażenie ta gra.
Tak, zdecydowanie. I są tam rzeczy, które mnie rzeczywiście zaskoczyły, jak na przykład fakt, że prowadzimy dialogi z własnymi umiejętnościami. Wewnętrzne dialogi, możemy przeprowadzać pewne procesy myślowe, które mogą doprowadzić naszą postać do ciekawych albo mniej ciekawych wniosków.
Albo absurdalnych.
Albo absurdalnych.
Albo nasza świadomość może, jeżeli rzut nam nie wyjdzie, nawet zmuszać nas do czegoś. Ja miałem też taką sytuację, że postanowiłem zmyślić swoje imię. I moja świadomość wymyśliła zupełnie absurdalne imię francuskie jakieś. I jak chciałem później z niego zrezygnować, to nie, moja świadomość stwierdziła, nie, ono jest super, użyj go. Idealne.
Ja przyznam szczerze, że
zmienić tej opcji.
Trochę Disconisium ominąłem, bo się bałem, że to jest za duża gra w stosunku do tego, ile mam czasu wolnego, który mógłbym przeznaczyć na granie.
To jest gra, która chyba zależy od tego, jak się w nią gra w dużej mierze, bo u nas były czasy bardzo się różniły. Na przykład Ania z Newsroomu, jej przejście zajęło chyba 50 godzin, a Grześkowi 20. Więc tą grę można przejść szybko. Zależy to też pewnie od podejścia, bo możemy tak jak w dobrych innych tego typu grach RPG, czyli mamy podejście fizyczne i mamy podejście bardziej nastawione na gadanie. Jeżeli na przykład mamy postać, która dużo zainwestowała punktów w wiedzę encyklopedyczną, to praktycznie co chwilę dostajemy jakieś ciekawostki, tak, które o świecie czy o wydarzeniach.
Ja miałem tak w trakcie mojego przechodzenia, stworzyłem postać, która jest detektywem opierającym swoje rozkminy na logice, trochę retoryki, a także wiedzy encyklopedycznej. Natomiast był strasznie wątły fizycznie, a także z empatią miał pewne problemy. Tam nie możesz stworzyć postaci uniwersalnej, absolutnie. To znaczy, generalnie możesz.
Możesz, na przykład ale... u nas tak zainwestował, ale ma to swoje konsekwencje.
Tak, i zarąbiste jest to, że gra w żaden sposób nie karze cię za to, jaką postać stworzysz. Może cię ukarać za to, w jaki sposób podchodzisz do pewnych problemów, jak grasz i tak dalej. Niemniej o śmierć, szczerze mówiąc, nie jest zbyt łatwo.
To zamyślony LSR.
Znaczy, ja śmierci nie miałem, ale bardzo często moja postać załamywała się psychicznie i kończyła na ulicy.
Tak.
Jak to było?
To brzmi absurdalnie, ale to naprawdę jest dużo ciekawsze niż... Bo ja się spodziewam po prostu takiego RPGa, w którym chodzisz, rozmawiasz, rozwiązujesz jakieś zagadki.
Masz questy, tak. I masz trzy wybory, dobry, zły, średni i średni, tak. A to jest właśnie, moim zdaniem, te rozmowy właśnie z własną psychiką to jest największa nowość Disco Elysium i wydaje mi się, że dużo gier za rok, dwa pójdzie w tą stronę, bo to jest mechanika, która idealnie nadaje się do gier. To jest, nie wiem, nie znam drugiej takiej gry, w której wreszcie dają ci postać, którą odgrywasz i nie możesz zmieniać wyborów tak, jak ci pasuje. Tak jak gramy tak. Klasycznego RPGa, to raz możemy być chamscy, raz możemy być mili. Nikogo to nie obchodzi.
No. Takim przykładem może ulubiony, w sumie mój też, ale też Michała z tego co wiem, Mass Effect, gdzie jednak była ta możliwość wybierania decyzji, a teraz pójdę jako Renegat, teraz pójdę jako Paragon, z wyjątkiem oczywiście tych opcji, gdzie trzeba było mieć odpowiedni pułap danego archetypu postaci, czy też tego charakteru postaci, żeby móc wybrać daną opcję dialogową, nie? Tam było kilka takich wyborów, które były dostępne lub nie, w zależności od tego, czy się wcześniej postępowało jako Paragon, czy jako Renegat. Tutaj rozumiem czegoś tak, jest w pewnym podobnym stopniu, ale na zasadzie takiej, że musisz być konsekwentny w tym, co robisz, tak?
To zachowanie nie zawsze, ale czasami gra cię zmusza do tego. Te cechy, które wybrałeś na początku, bardzo cię ograniczają i ukierunkowują w jakąś stronę.
Tak, bo tutaj nie masz czegoś takiego, że wybierasz sobie dobro. Odpowiedzi są nie w taki sposób zaznaczane. Natomiast ja chcę jeszcze wrócić do śmierci. Ja zginąłem praktycznie zaraz na początku, bo postać budzi się na okropnym kacu. Na niesamowitym kacu. Wymiętoszony, w beznadziejnej kondycji fizycznej.
I pewnie próbowałeś złapać krawat.
Nie, akurat krawat złapałem, bo miałem niezłą zręczność. Natomiast zapaliłem światło. I jak zapaliłem światło, to serce mojej postaci nie wytrzymało i umarła na zawał.
To takiej sytuacji nie miałem.
No, to był... I gdybym musiałem wykonać rzut na konkretną cechę fizyczną postaci, nie udało się to, tak więc moja postać pagibła. Musiałem zacząć od nowa.
Tutaj od razu też
czyli zauważyłem... słowem top 1 dla Arasza i dla Kwiścia, z tego co widzę z naszej listy.
Chciałem powiedzieć, że na mojej liście też Disco Elysium jest na pierwszym miejscu.
Tak.
A ja tylko dodam, że strasznie wysokolotnie i górnolotnie pierniczycie o tej grze. To jest po prostu naprawdę fajna giera, fajny RPG, który jest totalnie odmienny od wszystkiego innego i jest totalnie życiowy w niektórych rzeczach, chociaż czasem mam wrażenie, jakbym grał żulem, ale to jest fajne.
Ale zresztą ta postać, jak patrzymy na początku w lustro, sama stwierdza, że czy na pewno chcesz patrzeć w lustro, bo to, co tam jest, może cię przerazić.
No, dokładnie. I to jest po prostu dla mnie to jest fajne głównie dlatego, że to jest odmienne. Ja pograłem w to godzinę, bo stwierdziłem, że nie mam dość czasu, żeby odpowiednio jakby poświęcić go tej grze i faktycznie wczuć się w klimat i mam wrażenie, że gdybym ją tak grał na szybko, to bym wiele z niej stracił, bo tak. Super interesująco. I mimo tego, że... No, jakby nie dałem jej do swojego top 3, bo w nią faktycznie aż tyle nie grałem, to i tak uważam, że to jest jedna z najciekawszych rzeczy, która wyszła w 2019 roku, mimo wszystko.
Ja po tych opisach jakby nie wątpię, że ona też by się znalazła u mnie bardzo wysoko na liście, nie wykluczam, że nawet top 3, ale z podobnych powodów jak Michał, no nie pograłem w nią, bo ja wiem, jak ja podchodzę do RPG-ów. Ja do RPG-ów podchodzę na zasadzie, muszę zobaczyć wszystko, przegadać wszystko, zdobyć wszystko, co się da, na zasadzie jednego playthrough, tak, że jeżeli coś jest wykluczające się, to oczywiście, że rzadko kiedy podchodzę do gier więcej niż raz, nawet do tego typu RPG-ów, ale jak już to robię, to podchodzę, to bardzo skrupulatnie przychodzę do takiej gry i Disco Elysium brzmiała jak gra, która jednak wymaga sporo tego czasu zainwestowanego, żeby faktycznie wyciągnąć z niej 100%.
Ale też nie chciałbym nikogo przestraszyć, że właśnie ta gra jest, nie wiem, jakaś bardzo głęboka i, nie wiem, trudna w odbiorze, bo tak naprawdę są tam poważne tematy, ale ona ma też całą masę humoru. To jest właśnie największą jej zaletą jest to, że jest tak oryginalna i te wszystkie mechaniki, które wprowadzili, których po prostu nie widzieliśmy w innych grach.
Dobra, top 2, Arashu, twoje.
Moim top 2 jest Children of Morta. Jest to gra niezależna. Irańskiego studia, nie pamiętam, jak się nazywało to studio. Ale jest to gra wydawana przez 11 Bitów.
Czyli polskie
studio. Polskie studio, polski wydawca. I jest to... to jest rogalik połączony z rozgrywką w stylu Diablo.
Deadmage, ci podpowiem, producent.
Deadmage, o właśnie, Deadmage. Tak, to jest rogalik z rozgrywką utrzymaną w stylu Diablo, czyli hack and slashową, z naciskiem na fabułę, bo fabuła rzeczywiście jest tutaj rozbudowana. To jest dosyć standardowa fabuła, taka baśń i to mi się właśnie podoba, bo to jest... z jednej strony właśnie taka opowieść przygodowa, a z drugiej opowieść bardzo ciepła, która stawia na więzi rodzinne i tak dalej. I ta gra broni się praktycznie w każdym z tych aspektów i rozgrywka jest bardzo fajna, ponieważ jest dynamiczna, szybka i zręcznościowa. Do tego każda z postaci, którą zagramy, jest ich bodaj 5 albo 6, nie pamiętam już.
Tam przed każdym etapem możemy zmieniać
tak,
te postacie.
Tak, tak.
To nie jest tak, że wybieramy na początku jakiegoś bohatera.
Jasne. Różni się, rozgrywka różni się, jeżeli wybierzemy sobie konkretną postać. I do tego ten element rogalikowy dodaje całkiem przyjemny system progresu, który przechodzi z rozgrywki na rozgrywkę. A sama fabuła jest o tyle fajna, że ona nie próbuje udawać czegoś, czym nie jest, to znaczy nie próbuje nas szokować, nie próbuje nas w żaden sposób na siłę zaskakiwać, co dzisiaj jest bardzo popularne, że każda, tak, każda gra, właśnie,
w połowie, na końcu tak, i na początku.
Każda gra, czy każdy film musi mieć jakiś porąbany twist, nieważne, czy on ma sens, czy nie ma, musi mieć porąbany twist, który ojeju, zmienia nasze myślenie na temat na temat wydarzeń i sprawia, że łapiemy się za głowę, chociaż łapiemy się za głowę zazwyczaj nie dlatego, że rzeczywiście ten twist zrobił na nas wrażenie, tylko dlatego, że jest bez sensu. Tutaj tego nie ma. To jest prosta, ciepła opowieść rodzinna z elementami, tak, z elementami przygodowymi i jej największą wadą jest to, że jest krótka. To znaczy...
To jest najlepsza wada, jaką gra może mieć, jeżeli tak o jakiejś grze mówisz,
tak,
z reguły, nie?
To znaczy... Z jednej strony ona jest krótka, inaczej, z jednej strony to jest dobre, ponieważ ja grałem w Children of Morta jakieś 20 godzin, trochę przedłużałem tę rozgrywkę, bo mi się podobała i chciałem zdobyć achievementy, 20-25, jakoś tak, ale po tym progu zaczynałem się już trochę nudzić, ponieważ na tym etapie gra pokazała mi wszystko, co miała do zaoferowania i to moim zdaniem jest największa wada tej gry, bo chce się więcej, to znaczy ja chciałem więcej nowości, chciałem jakiś na przykład New Game Plus czy coś w ten deseń, no i wiem, że twórcy niedawno wydali mapę drogową gry i na 2020 i ona będzie właśnie rozwijana o dodatkowe tryby, o dodatkowe postacie, opowieści, co mnie bardzo cieszy. Children of Morta zaskoczył mnie niesamowicie pozytywnie, bawiłem się świetnie.
Ja grałem w Children of Morta, tak nie wiem, może 3-4 godziny, więc nie wiem wszystkiego, ale też zauważyłem, że to, co mówiłeś o fabule, jest bardzo fajnie zrobiona, bo wydaje mi się, że też znowu ta gra robi coś oryginalnego, tak jak Disco Elysium, tak nawet w takim małym indyku dają coś nowego, bo hack and slasha nie kojarzymy z historią rodziny, raczej walczymy z wielkim złem, które trzeba zabić i tutaj też to jest, ale jest to przeplatane właśnie tym, że po każdej wyprawie wracamy do naszego domu i tam poznajemy perypetie czy naszego ojca, czy naszej matki, czy jakichś dzieci. I to jest bardzo fajne, a co do tego, że gra się szybko kończy, to wydaje mi się, że to dobrze, że twórcy zrobili ten błąd, bo wielu twórców tego nie robi, czyli ma materiał właśnie ciekawy na 20 godzin, a rozciąga grę na 40 i po 20 tak naprawdę większość ludzi wymięka i nie kończy jej. Nie?
Michał, jakieś przemyślenia dotyczące Children of Morta?
Żadnych. Znaczy, żadnych nie dlatego, że jakby nie podobała mi się ta gra, tylko też, że to jest znowu coś, w co grałem trochę za mało. Za poleceniem Grześka spędziłem, znaczy nie za poleceniem, że mam w to zagrać, tylko Grzesiek polecał.
Masz grać!
Od dzisiaj grasz 8 godzin dziennie.
To było na zasadzie, Grzesiek się strasznie wciągnął i w sumie brzmiało to jak coś fajnego, więc stwierdziłem, że może też bym zagrał. Pograłem trochę i teraz już nie pamiętam, w jakim okresie to wychodziło, ale potem coś odciągnęło moją uwagę i już do Children of Morta nie wróciłem.
Tak, to był taki okres chyba przed jesienią i przed nawałą tych wszystkich tytułów. Więc
tak, więc ja już teraz po prostu nie pamiętam, co mi zajęło wtedy czas, ale faktycznie pograłem, stwierdziłem, że fajne, pogram sobie więcej, a potem kilka dni później nagle się okazało, że gram w coś innego, co trochę mnie bardziej wciągnęło. Ale tak dodać mogę tylko, że faktycznie opinie to zbierało bardzo dobre zewsząd i podtrzymuje to jakby dobrą passę 11 bitów. Ja wiem, że oni tej gry nie robili, tylko ją wydawali, ale mimo wszystko 11 bit studios to jest teraz taka firma, która zarówno robi, jak i wydaje gry przynajmniej dobre. I właśnie bardzo, bardzo ciepło przyjmowane przez graczy, chociaż o Frostpunku ciężko mówić, że ciepło przyjmowany.
I na trzecim miejscu Jedi Fallen Order. Jedyny blockbuster
na twojej liście.
Na mojej liście. Z kilku powodów. Po pierwsze, to jest najlepsza gra gwiezdnowojenna od czasów Jedi Outcast, moim zdaniem. Jedi Fallen Order, moim zdaniem, jest lepszy od Jedi Academy oraz od Force Unleashed.
I Dark Forces?
Mówię. Od czasu,
że... Okej, okay, dobra.
Tak. I naprawdę bardzo dobrze mi się w nią grało. To znaczy taki akcyjniak najlepszy, bo tam w międzyczasie na przykład pojawił się Empire at War, to był taki fajny RTS, bardzo mi się podobał. To jest raz. Dwa, również ta gra nie udaje tym, czym nie jest. To znaczy to jest bardzo... To jest gra... zlepek przeróżnych rozwiązań. To jest połączenie Sekiro i współczesnych Tomb Raiderów, czyli mamy walkę nastawioną na timing oraz eksplorację świata w stylu Metroidvanii.
A zanim przejdziemy do szczegółów, to też zaznaczmy, że Jedi Fallen Order trafiło na listę chyba prawie każdego z nas, znaczy Cruiser, ty na którym miejscu...
Top 1, ale to jeszcze się wypowiem na pewno na ten temat.
LSR? Tak.
Top 3, jak widzę.
Tak, u mnie na trzecim miejscu wylądowało.
A u mnie się nie załapało, ale było blisko. Znaczy nie przeszedłem jeszcze, ale grałem trochę i na razie mi się bardzo podoba.
Tak.
Więc to jest gra, o której wszyscy możemy się wypowiedzieć wreszcie. Co też dużo o niej mówi. Znaczy, że chcieliśmy w nią zagrać.
Tak, to tak, okej, okay. Standardowe rozwiązania, ale one są zrobione dobrze, to znaczy wszystko jest tutaj poprawne, działa i dostarcza przyjemności. Walka jest bardzo satysfakcjonująca, przy czym gra nie znajduje się wyżej z dwóch powodów. Po pierwsze, początek gry jest bardzo ślamazarny, moim zdaniem, przynajmniej ja to tak odczułem. Męczyłem się trochę na początku gry.
Ale w którym momencie?
Wiesz co, mniej więcej do momentu, w którym fabularnie podróżujemy na Kashyyyk. Wtedy podchwyciłem, bo wcześniej i rozgrywka, jako że nie dysponowaliśmy dużą ilością mocy czy
zdolności,
nie była jakoś super porywająca, była bardzo spoko, ale nie była porywająca, dopiero potem to wskoczyło i fabularnie do tego momentu było potwornie źle.
To tak, znaczy, intro było tragiczne.
Zgodzę, ale to tylko cofnę się do samego początku, okay. Bo moim zdaniem Fallen Order ma jeden z najlepszych, chodzi mi o pierwszy etap w tym roku. Znaczy ten etap jest perfekcyjnie zrobiony do takiej gry akcji, bo mamy tam samouczek, który nie traktuje gracza jak debila, albo nie tłumaczy takich oczywistości, tylko lecimy szybko, pokazuje nam, tym skaczesz i po prostu biegniemy przed siebie, skaczemy, tym strzelasz czy atakujesz, od razu dają ci możliwość sprawdzenia tej umiejętności, ale bez zbędnych przechwyt.
Ale mówisz o mechanicznym starcie gry, czy o też fabularnym?
Fabularnie to jest powiedzmy średnio, a
mocno średnie
ten początek, ale chodzi mi o to, ten świat na przykład, to rozmawiałem dzisiaj z Adamem z redakcji o tym początku i mu się też bardzo podobał i mi zresztą też sam świat, na który trafiamy, bo trafiamy na powiedzmy
to złomowisko.
Brakę.
I to jest super, bo to jest w stylu Star Warsów, czyli pokazują nam taki dziwny trochę świat zatłoczony i tak dalej z różnymi rzeczami i on od razu sprawia, że chcemy go poznać. Jest fajnie i oprócz tego cały czas praktycznie biegniemy przed siebie i mamy akcję. Ja strasznie nie lubię takich początków, które na początku dają nam cutscenkę, potem nam dają tonę tekstu, potem znowu cutscenkę. Tutaj jest to wszystko bardzo sprawnie zrobione, ale później rzeczywiście fabularnie to siada.
I ona, i fabuła dopiero nabiera tempa od pewnego momentu, natomiast samo zakończenie już jest całkiem spoko prócz jednego momentu.
Spoiler free czy spoiler full rozmawiamy?
No, wiesz co?
Jeśli mamy mówić też o najlepszych momentach w grach,
no to nie, to robimy spoiler full.
Teraz jak ktoś chce, nie chce spoilerów,
to jest podsumowanie 2019 roku, więc trzeba się trochę z tym liczyć.
Tak, kochani, będą teraz spoilery z Jedi Fallen Order. To znaczy inaczej, to jest spoiler, ale on nie ma wpływu na fabułę.
Okej.
Okay.
O nie, w sumie to mi też spoilujesz, bo jeszcze nie przyszedłem.
Wyjdź, Kwiściu, wyjdź.
To jest spoiler, ale on nie ma wpływu na fabułę.
Czy był w twoim ostatnim materiale?
Tak.
Okay. A, to wiem chyba, o czym mowa.
Tak, okej. Zostaliście ostrzeżeni, a mianowicie w pewnym momencie w zakończeniu pojawia się Darth Vader. Pojawia się po to, żeby się pojawić. Absolutnie nie wprowadza nic ciekawego do fabuły. Jest tylko po to, żeby... O, popatrz, znam go!
Oddycha?
Ja jestem właśnie jedną z tych osób, która uważa, że Darth Vader w Rogue One był zupełnie niepotrzebny. Zresztą ten film... Dobra, nieważne.
Bo byśmy się pokłócili.
Vader w Rogue One był kompletnie niepotrzebny, jakby go usunięto. Nic by się nie stało. On został włożony do tego filmu tylko po to, żeby tam był. I tak samo jest tutaj w Jedi Fallen Order. Nie ma absolutnie żadnego wpływu na fabułę, tylko się po prostu pojawia i tyle.
Dokładnie. James Earl Jones robi hello.
To nie był niestety James Earl Jones.
Ale ja muszę za to przyznać, że w ten moment, o ile zgadzam się, że totalnie niczemu nie służy, to znaczy to nie jest potrzebne fabularnie zupełnie nikomu, ani niczemu nie służy.
Robił klimat.
To jednak mnie się ten moment podobał, ale z zupełnie innego punktu widzenia. To znaczy my walczymy z Vaderem, ale my nie mamy szans z Vaderem. Ja po prostu śmiechnąłem strasznie, jak przeczytałem poradnik taktyczny do Vadera, czyli nie masz szans, uciekaj.
Tak.
To mnie się po prostu ten element podobał, że spotykasz się z postacią, z którą faktycznie nie masz szans i generalnie spodziewałem się, że nasza postać zostanie ubita w zakończeniu, ale no jakoś tam to się różnie dzieje. Może jest ubita, może nie jest ubita. To już się przekonacie sami.
Tak, więc tylko warto zaznaczyć jeszcze... Hello there.
Pamiętam, jak grałem w Hellblade, gdzie też mamy walkę, w której nie możemy wygrać, ale ja cały czas w niej nie ginąłem, bo cały czas blokowałem ataki więc walka u mnie trwała jakieś 25 minut, po czym się poddałem i stwierdziłem, że nie, już mi się nie chce. Zginąłem i dopiero wtedy się okazało, aha,
no to tutaj ja nie tego mogę... nie ma.
Tak, tutaj to jest w ogóle to jest wyreżyserowane w taki sposób, że natychmiast jakby, no może nie natychmiast, ale zaczyna się ucieczka, czyli to nie daje ci szansy walki, tylko to jest wyreżyserowane tak, żebyś zwiewał, że bo bohater wie, że nie ma szans, nie? Więc nawet nie próbuje podjąć walki za bardzo.
Tak. Dobra. No to w sumie to jest tyle. Twoje top 3. Zdaje się, że Michał, to jest też twoje top 3 Jedi Fallen tak. Order. Chciałeś tak, coś dodać do tego?
Nie, ja generalnie muszę tylko przyznać, jakby to, dlaczego u mnie to trafiło w ogóle do topki, to jest też, no raz, że Gwiezdne Wojny, które po prostu lubię. Historię razem z Araszem mieliśmy w ogóle z tą grą taką, że kiedy zobaczyliśmy pierwszy gameplay pokazany przed E3, znaczy na E3, bo to na EA Play w zasadzie było, to byliśmy strasznie na nie, bo ten pierwszy trailer i w ogóle to było takie, że nam się to w ogóle nie podobało. Mhm. Na szczęście na E3 mieliśmy okazję zagrać w tę grę na etap z Kashyyyk plus tam jakieś wprowadzające małe demko. I wtedy dopiero jak zagraliśmy w tę grę, stwierdziliśmy, kurczę, to ma potencjał, to będzie fajne, bo na gameplayu tym pierwszym, oryginalnym zaprezentowanym to w ogóle fajnie nie wyglądało. Na szczęście okazało się, że faktycznie jest spoko i z przyjemnością spędziłem w tej grze, nie pamiętam już teraz ile, 12-13 godzin. Mhm. Bawiłem się w tym dobrze, ta mini soulsowa zabawa z gameplayem, bo to nie jest normalny Dark tak, Souls, to nie jest takie trudne. To jest taki Dark Souls Junior.
Casual.
Mnie to odpowiadało, bo ja nie lubię gier, w których się muszę za bardzo namęczyć i nie sprawia mi przyjemności uczenie się bossa przez 10 godzin tylko po to, żeby go raz pokonać, więc dla mnie to był fajny poziom trudności, który jeszcze można było sobie dostosować faktycznie, więc dla mnie to była po prostu dobra zabawa.
Bo właśnie Fallen Order jest często krytykowany i na czacie też mamy komandor taki napisał, żeby tylko walka była na tym poziomie co Sekiro, a nie milion pięter niżej. I ten komentarz się często powtarza, szczególnie wśród fanów Soulsów, ale wydaje mi się, że jest dość niesprawiedliwy, dlatego że...
Nie w ten target celowała gra.
To nie jest... Dark Soulsy opierają się głównie na eksploracji i na walce. Tutaj walka to jest jeden z elementów. Mamy zagadki, mamy elementy platformówkowe, więc jasne jest, że oni tego tak nie dopracują jak w przypadku Soulsów i to jest normalne. I ona nie musi być taka idealna, ona ma być trochę bardziej casualowa. I wydaje mi się, że oczywiście są tam błędy, bo największy problem moim zdaniem to są ataki kontekstowe dość, czyli nie mamy czegoś takiego jak w Soulsach, gdzie atakujemy i zawsze ten nasz atak wygląda tak samo, a jeżeli trafimy cel, to zadajemy mu obrażenia. Tutaj nasza postać potrafi się dziwnie zachowywać, jeżeli dużo przeciwników jest dookoła, ale nawet jeżeli ten system nie jest jak w Sekiro, to i tak jest okej, bo po prostu to jest jeden z wielu elementów tej gry, nie?
Jasne.
Na co ja bym zwrócił uwagę, co dla mnie było czymś, co sprawiło, że powiedziałem sobie, wow, fajna jest ta gra. To był moment, gdy byliśmy na planecie, to była druga planeta.
No to wiesz, możesz pójść na drugą...
Jak się nazywała ta frakcja?
Zepho.
Tak, Zepho? To była planeta Zepho. Okay. I tam mieliśmy świątynię, w której były zagadki. I jedną z zagadek była kula, która krążyła po komnacie. I ona leciała tak, jak otwieraliśmy specjalne prądy takie powietrzne, które ją przesuwały. I cała zabawa polegała na tym, to była dodatkowa zagadka, żeby umieścić tą kulę na środku. Problem polegał na tym, że żaden z tych prądów idealnie tej kuli na środku nie umieszczał. Później się okazywało, że przechodząc ten cały etap odblokowywaliśmy moc pchnięcia i wtedy cała ta zagadka była banalna. Ale ja próbowałem ją rozwiązać zanim zdobyłem tą moc.
I dało się, z tego co pamiętam.
Dało się. Nie tylko wymagało to odpowiedniego używania tych prądów powietrznych, ale trzeba było zrobić coś więcej. Trzeba było pokombinować, bo na przykład jak użyliśmy mocy, zatrzymaliśmy kulę w dobrym momencie, to udawało nam się przepchnąć tuż obok tego punktu, gdzie miała polecieć.
I ona się tam łapała, ale... nie? Ona tak chwytała się tego.
Czasami na przykład stanięcia tuż obok tej kuli, żeby ona lekko się przesunęła, odbiła od nas i tak dalej. I ja lubię w grach, jak jest możliwość wykonania czegoś na własny sposób. Niekoniecznie tak, jak twórcy to przemyśleli, bo najczęściej ten sposób twórców jest taki dość prosty, żeby każdy mógł zaliczyć to zadanie. Tak tutaj mamy różne opcje, które po prostu sami wymyślimy, albo wykorzystamy jakiś błąd, powiedzmy, albo jakąś mechanikę inną. I to mi się w tej grze podobało i to było takie, nie wiem, dla mnie trochę oldschoolowe, bo wydaje mi się, że w starych grach było więcej takich możliwości, gdzie po prostu wykonując jakiś na przykład super daleki skok, udawało nam się wskoczyć w miejsce, które tak naprawdę nie powinno być jeszcze dostępne. No i tutaj są takie właśnie etapy.
To no to ja... Ja płynnie przejdę właśnie do mojego top 3 w takim układzie, bo tak jak już wspomniałem wcześniej, u mnie Fallen Order wylądował na pierwszym miejscu i zdając sobie absolutnie sprawę z tego, że gra nie jest idealna pod wieloma względami, ma oczywiście jakieś tam swoje problemy, albo też kwestie takiego designu, które można było lepiej zaprojektować albo lepiej wykonać, miała swoje bugi, to jednak tak też Arash to zauważył, dla mnie to była najlepsza gra akcji w uniwersum Star Wars od czasu... Zgodzę się, że Jedi Outcasta, przy czym ja nazywam po prostu Jedi Fallen Order takim nowym, lepszym Force Unleashed, bo de facto ta gra spełnia prawie wszystkie założenia Force Unleashed, tylko że robi je lepiej, za wyjątkiem może tego elementu, jakim są stroje głównego bohatera, tam fajniej, tak, poncho.
Nie, mu powiem, że to jest tak beznadziejne.
Force Unleashed miało to fajne, że stroje totalnie oddawały charakter misji, tak, i to też wpływało w dużym stopniu na imersję, że jednak no, bez sensu jest się ubierać w jakieś tam grube ciuchy, jak idziesz do dżungli na Felusi, tak samo jednak fajnie jest się wtopić w ten tłum najemników gdzieś tam na tej planecie, gdzie spotykałeś ponownie Ramę Kotę, tak? Tutaj jednak to są tylko przykolorki zarówno dla robota, jak i dla statku, jak również dla poncza lub jego braku, dla Cala Kestisa, i to zdecydowanie można było temu poświęcić więcej czasu. Domyślam się, że to była jedna z tych rzeczy, która była na liście, można zrobić, ale jak zbliżamy się do deadline'u, to olejemy, bo to nie jest kluczowe, żeby było na
działaniu. Nie gra na bugów, więc no widać. Tak jest.
A jak dobrze wiemy, oczywiście The Rise of Skywalker było gdzieś tam już z zapasem zaraz, więc no, należało tego terminu dotrzymać. To nie była jedna z tych gier, gdzie możesz sobie opóźnić premierę o 3 miesiące, nie? I tutaj trochę macham ręką w kierunku Dooma Eternal.
To był po prostu fashion statement Cala Kestisa, że poncho nadaje się wszędzie. Czy lecisz na Kashyyyk, czy lecisz na Dathomirę, to wszędzie poncho się sprawdzi.
Dokładnie. Ale mając właśnie na uwadze...
Poncho powinni używać Fallen Order jako takiej namówki, nie? Czy zima, czy lato, czy jakieś jaskinie, ubierz poncho.
Mając w pamięci właśnie te wszystkie błędy tej gry i problemy, to jednak u mnie wylądowała ona na pierwszym miejscu, bo trochę sentyment, trochę oczywiście ogromny taki fanboizm dotyczący uniwersum Star Wars. Ja się na Star Warsach wychowałem po prostu, także tutaj to było oczywiste, ale dla mnie ta gra była dobrze wykonana i to, co u mnie przeważyło za pozycją tej gry na pierwszym miejscu, to ja zwróciłem dużą uwagę na grę aktorską, aktorów, którzy podkładali twarze i gdzie nie gdzie tylko głos swoim postaciom. Moim zdaniem tutaj naprawdę dali popis aktorzy, którzy zostali zatrudnieni przez Respawn Entertainment.
Ja nie miałem okazji tego poznać, bo grałem z dubbingiem. Szczerze mówiąc, dubbing jest spoko. Znaczy, odpalił mi się na początku i nie mam potrzeby zmiany. Czasami lip-sync nie jest idealny, ale i tak dubbing
to, to ja powiem tak, jakby ja nie mam tutaj większych zastrzeżeń wobec polskiego dubbingu, głównie dlatego, że nie grałem z polskim dubbingiem, ale słyszałem od ludzi na czacie, jak grałem, bo streamowaliśmy oczywiście Fallen Order, że dużo osób przyszło i mówiło: o Boże, super, grasz po angielsku, wszyscy grają po polsku, nie da się tego słuchać. Nie wiem, nie testowałem tego specjalnie, domyślam się, że polski język też się da słuchać w tej grze, bo jednak sporo osób przychodziło z polskim dubbingiem. Ja osobiście jednak polecam przejść grę w języku angielskim. Można włączyć polskie napisy i angielskie głosy, do czego gorąco zachęcam, bo naprawdę super zostały zagrane te postacie, wiarygodnie w pewnym stopniu, że jakby odzywki, ton głosu, sposób, w jaki te postaci ze sobą rozmawiają, te rozmowy tam nagrane, mimo że to jest tak naprawdę gra akcji, ona nie ma mieć jakiegoś super głębokiego przekazu i tak dalej, to jednak robiła wrażenie i ma ona takie momenty, które no może chwytając za serducho to jest dużo powiedziane, ale jednak mimo wszystko robiły na mnie ogromne wrażenie i no to są nawet czasami takie mega detale, jakby sposób, w jaki Cal Kestis mówi, że no prawdopodobnie powinien się poddać, jak Vader wchodzi właśnie na scenę, do tej sceny też pewnie jeszcze później wrócę. Sposób, w jaki to mówi, to są trzy słowa w języku angielskim, totalnie mi sprzedały tą scenę i no uważam, że pod tym względem Fallen Order totalnie mnie kupi, czekam na sequel, bo liczę, że się pojawi i Arasz cię cieszy, tylko nie wiem, czy z tego co mówię, czy...
Cieszę się, bo ze śmieszki robią...
Arasz się udaje mnie.
Aha, rozumiem.
Musisz zaprzeczyć.
A, okej, okay, bo tak, to widzę, że jeszcze ktoś pisze. Teraz wszyscy piszą z tvgry.pl. No, także Jedi Fallen Order u mnie wylądowało na pierwszym miejscu. Myślę, że o tej grze już było dosyć dużo sporo powiedziane, więc przejdę do miejsca drugiego.
Znaczy, jeszcze tylko chciałbym powiedzieć, że moim zdaniem Fallen Order to jest taka idealna gra na licencji. Czyli tak, to jest gra, która nie wymyśla koła na nowo. Mamy tutaj wszystkie znane elementy, ale to wszystko jest tak fajnie połączone sprawnie, że jasne, może to być gra dla kogoś na 7, dla kogoś na 9, ale jest to spoko wykonana gra, powiedzmy.
A dla niektórych na 3.
A niektórych dla 3.
Na niektórych na 3.
Ale jak sobie przypomnę początki, pierwsze informacje o tej grze.
Jak wszyscy hejtowali. O jej, dobra, ale ta gra będzie do dupy.
Ale to wyglądało tak na pierwszym trailerze. Sorry.
Nie, tak, nawet nie trailer. Rok wcześniej.
Gameplay? Preview?
Kiedy na EA Play w 2018 roku siedzi sobie Vince Zampella, jeden rząd za nami, jak siedzimy sobie z headem na EA Play i nagle w trakcie po prostu całej transmisji ktoś do niego podchodzi z mikrofonem, ej, co robisz? A robię grę Star Warsową. O, okej, okay. Nazywa się Jedi Fallen Order i w sumie nic więcej się nie dowiecie. Ty byłeś taki pocieszny, jak sobie pomyślisz, że od tego momentu, który widziałeś, że Vince'a wyciągnęli, bo pewnie musieli coś zmienić w line-upie i nie mieli co powiedzieć, więc wzięli Vince'a, ej, chociaż ujawni tytuł, to doszło do gry, która generalnie została przyjęta bardzo dobrze. Nawet jeśli komuś się podoba mniej, komuś bardziej, to uznana jest chyba, że w końcu są to takie Star Warsy, jakie ludzie by chcieli.
Które wreszcie są okej, okay, nie? A nie jakiś paździerz albo multiplayer.
Może tak.
Tak. Trochę tnie streama. Oczywiście ze wszystkich streamów przez ostatnie 2 miesiące dopiero dzisiaj się pojawiły jakieś problemy, bo tu widzę, że mi upload spada po prostu co jakąś chwilę, ale to tylko momentami. Teraz za chwilę się widzę ustabilizuje, więc powinniśmy wrócić, ale to jeszcze przez chwilę będzie niestety ciało. Przepraszam was wszystkich bardzo serdecznie za to. To nieprzewidziane niestety problemy techniczne.
Love latency.
Konkurencja nas po prostu
dedosuje. No, ale już widzę, że się chyba za chwilę DOS stabilizuje.
To fajny system operacyjny, fajna, najlepszy.
Gra to była.
MS-DOS był spoko grą, bardzo fajna.
Ewentualnie
mój top gier wszechczasów, MS-DOS.
Możliwe, że to ja dedosuję, widząc co Cruiser ma na trzecim miejscu, ale drugie jeszcze jest w kolejce. A,
zobaczmy.
O Boże, czy to będzie hating, dobrze. Drugie miejsce, tak jest, drugie miejsce Phoenix Point. Phoenix Point absolutnie spełnił moje oczekiwania. Jest to gra niepozbawiona wad ponownie, głównie dotyczących balansu, bo ten jest totalnie skopany i w dużym stopniu gra opiera się o to, czy ty łamiesz grę, czy nie łamiąc jej przegrywasz, bo komputer łamie grę i to jest totalnie niestety skaszenione. Obawiam się, że pierwsze takie próby naprawienia jej pod tym względem to będzie wydanie najnowszego DLC.
Bo wiesz co, bo jeżeli tak mocno przycina wszystkim, to nie wiem, czy jest sens trochę, żebyśmy mówili... Myślisz, że to szybko przejdzie? Bo wiesz wtedy co? Byśmy zrobili krótką przerwę.
Na początku miałem ten problem. Cięło, potem się ustabilizowało i przestało i teraz znowu widzę, że jest jakiś problem. I no niestety, jeżeli to się będzie utrzymywało, to prawdopodobnie nic ja z tym o siebie nie zrobię, bo to jest znowu wina instalacji i znowu musiałby przyjść ktoś, jakiś pan z providera internetu, którego nie polecam i sprawdzić, czy ktoś znowu kabli nie pociął podczas remontu. No, także to niestety...
Smok atakuje, to prawda.
Ja sobie odsłucham, jak to...
To wina Krakowa, to prawda.
Mówcie, a ja sobie odsłucham, jak to brzmi i zaraz wam powiem, czy jest to dobre.
Czy to jest słuchalne? No obawiam się, że jest średnio słuchalne. Plus jest taki, że nie ma obrazu. Ale to jest zabawne, bo wy mnie słyszycie bezprzerwnie na Discordzie.
Tak, nie ma przerwy.
Tak, jest okej.
Okay. Żadna przerwa.
To niestety, ale wynika z rzeczy, których ja nie naprawię na szybko.
Tak, komandorze Tarkin... Dokładnie, MS-DOS, Norton Commander, dwie najlepsze gry ever.
Ale ja się na przykład w Windowsie 9.3 też świetnie popiłem.
Tak, moim zdaniem również jest taki bardzo dobry aktor Edward Norton Commander, też całkiem spoko.
Edward Norton Commander Shepard.
To jest mocne kombo.
Tak, ale generalnie jest nas słychać ok, tylko faktycznie przycina fragment i po prostu potem dosyła resztę, więc...
Dzisiaj na przykład grałem w Solitera. Sobie trochę Windowsowskiego. W ogóle ten Solitaire Windowsowski bardzo ewoluował, bo tam levele zdobywasz.
A osiągnięcia są?
No właśnie chyba też.
Są osiągnięcia?
To jest pomysł. Musimy...
Dobra, no to słuchajcie, nie wiem, czy to się naprawi, czy nie, tak czy siak musimy jakoś to przeżyć, ewentualnie jeżeli będzie bardzo źle, to nie, na szybko może pomyślimy o przełączeniu transmisji, chociaż to nie jest rozwiązanie idealne. Także krótko na temat Phoenix Pointa, balans doskaszaniony, ale do naprawy, myślę, że bez sensu jest próbować go naprawiać przed wydaniem dużego DLC, a tych w planach jest łącznie 4, które mają wpłynąć oczywiście na dynamikę rozgrywki, bo wprowadzają nowe jednostki, nowe klasy postaci i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że gdzieś tam w styczniu, czy tam na początku lutego, jak ma wyjść pierwsze nowe DLC, to wtedy też zabiorą się jakoś częściowo za balans i wtedy ta gra dużo zyska. Bardzo fajna gra strategiczna na mapie Geo, czyli na tym globie, na którym się skanuje i podejmuje się decyzje strategiczne, typu czy robię tą misję, czy robię tamtą misję. Natomiast walka byłaby lepsza, gdyby nie OP zdolności, które w dużym stopniu determinują wyniki tych starć, a jeżeli nie korzysta się z OP zdolności, to się przegrywa, bo niestety też obcy skalują w nieograniczony niemalże sposób, jeżeli chodzi o zyskiwanie pancerza, ilość punktów życia, obrażeń jakie zadają i jest parę bullshitowych jednostek, które ci zabijają z drugiego końca mapy i nie masz na to jak zareagować. Da się przejść, ja przeszedłem na legendarnym poziomie trudności bez wczytywania, ale jest to droga przez mękę, niemniej jednak sam idea oraz design, taki ogólny design Phoenix Pointa totalnie się sprawdza i wydaje mi się, że to jest takie fajne odświeżenie tematu XCOM-a. To jest stary XCOM na nowo, ale to nie jest XCOM 2. XCOM 2 i Phoenix Point podchodzą do wielu spraw na bardzo różne sposoby i to nie są identyczne gry. One są podobne gatunkowo, ale są zupełnie różne pod względem gameplayu. Wydaje mi się, że w Phoenix Point jest mniej RNG.
No ja to jest ten XCOM-a, gatunek muzyczny? RNG?
RNG tak.
Nie, dokładnie.
RNG to jest zespół sportowy chiński.
A, okej.
Okay. Też.
Dobra, to ja się spytam czatu, czy jest coś lepiej, czy jest beznadzieja.
Generalnie podobno jest słabo i zrywac na kilka sekund. Moja potencjalna propozycja jest też taka, bo widzę, że stream jest generalnie uploadowany w 60 klatkach. Przepnij się na 30 klatek.
No, wiesz co, to nic nie da, bo ja wiem, co to jest prawdopodobnie. To jest...
To są szczury, ogromne szczury.
Dokładnie. Mogę spróbować, nic nie stoi na przeszkodzie.
Bo możemy też zrobić po prostu 5 minut przerwy.
Technicznej, aha.
Technicznej. Zobaczymy, czy coś pomoże, a w tym czasie może nam się uda... Chociaż nie odpalimy tutaj streama, nie?
Tutaj nie odpalimy? Dlaczego? Aha, wiem dlaczego, dobra. A kurczę. Teraz w ogóle przez chwilę miałem zero uploadu. Wiecie co?
Zróbmy przerwę.
5 minut, słuchajcie. 5 minut przerwy, a ja spróbuję skontaktować się jeszcze z dostawcą. Może się.
Kopnij ich tam.
Za 5 minut.
Musimy tak jest. Czy mamy jakieś okno przerwy?
Oczywiście, że mamy.
Oho, dobrze.